Specjalizowała się w psychologii agresji oraz psychologii mediów, zwłaszcza w kontekście dzieci i młodzieży. On do znudzenia tłumaczy meandry żywej rzeki, jaką jest język polski, i uczy, że warto jest mówić po polsku. Para, jakich niewiele w polskiej kulturze.
Wielkanoc u Państwa Bralczyków. Audycja Doroty Sokołowskiej.
Niezwykła para w moim radiowym studiu, w świątecznym studiu, bardzo się cieszę. Pani doktor Lucyna Kirwil i pan profesor Jerzy Bralczyk, czyli małżeństwo, które wraca wspólnie do Białegostoku po latach.
Po wielu latach. Ja wyjechałam stąd w 83 roku już na stałe, czyli w poprzednim stuleciu, a mąż jeszcze wcześniej. Bywaliśmy tu, ale tak przelotem właściwie przez te liczne, no prawie 40 lat będzie za chwilę. I znajdujemy to miasto, zwłaszcza ja, no jako kompletnie inne. Ma inny oddech, jest takie bardziej uporządkowane. Nie wiem, jak wyglądają obrzeża, bo wjazd na razie jeszcze wygląda okropnie od strony Warszawy, ale samo centrum rzeczywiście przy Pałacu Branickich i przy tym wspaniałym parku dostało no, taki wymiar miasta, które jest od zawsze. Ono wtedy z lat 70. tego ubiegłego wieku i początku lat 80. nie wyglądało na miasto, które jest poważnym miastem, starym miastem, handlowym miastem. Ono było jakieś takie pozbierane, nieregularne, zabałaganione, polepione moim zdaniem. Różne budynki nowe, które się pojawiały się jak takie no, piegi na Muchomorze, który jest piękny, ale te piegi też trzeba umieć zobaczyć. A teraz ono rzeczywiście ma urbanistycznie kształt.
Słowo wracają może jest trochę na wyrost, choć kiedy tutaj jesteśmy teraz, to sobie myślimy, czy dałoby się tutaj mieszkać. Chyba tak. To, co było ładne i to, co mi się podobało w Białymstoku, zostało. To, co mniej mi się podobało, tego jest chyba trochę mniej w tej chwili, czyli pewna taka może zapyziałość, powiedzmy. Tego nie ma już teraz. Widziałbym teraz w Białymstoku raczej to, co dawniej lubiłem i co gotów byłbym polubić na nowo. To, co żona powiedziała, to wszystko prawda. Ja zresztą z Białymstokiem mam dobre wspomnienia z tych dawnych lat. 50 lat temu zamieszkałem w Białymstoku, a 45 lat temu wyjechałem. Jak się okazało, nie zupełnie na stałe, bo wracałem, a potem wracałem na pewien czas, wróciłem, żeby poznać swoją obecną żonę i dlatego myślę o Białymstoku dobrze. To, co żona powiedziała, jak zawsze powiedziała, dobrze i mądrze, podpisuje się pod tym też jak zawsze.
Zawsze jest tak zgodnie?
No nie zawsze.
Nie zawsze, bo jeżeli ja mówię najpierw, a żona później, już trochę może mniej.
Są pewne kwestie, które nas różnią. Codzienność stawia różne wyzwania. Pracujemy na przykład w różnym tempie. Nawiasem mówiąc, no piszemy o tym. Mamy cykl w Wysokich Obcasach Ekstra. Nazywa się to Dialogi Małżeńskie, a tytuł wiodący to jest Różnice mają ciekawy smak. I tam piszemy o różnicach generalnie między ludźmi, o różnicach psychologicznych, o różnicach w nawykach, w stylu życia, temperamencie, biologii. Ale my to piszemy tak z punktu widzenia tego, co u nas jest różne właśnie, żeby to tak nie było do końca, że jesteśmy idealni, ale dochodzimy właśnie do tego wniosku, że te różnice dają nam ten ciekawy smak wspólnego życia.
I do świąt też trochę różnie podchodzimy, bo atmosfera jest świąteczna. Z jednej strony oczywiście są to dni wyjątkowe w roku i wiemy o tym, pamiętamy, a nawet czujemy, że to jest coś trochę innego niż na co dzień, ale mamy trochę inne tradycje, z innych jesteśmy regionów. Żona pochodzi no, częściowo z tak zwanych Prus, czyli z Węgorzewo, bo tam się urodziła, ale jej rodzice są trochę dalej na wschód byli urodzeni, a ja jestem z Mazowsza, więc też niezupełnie stąd, z Białegostoku. Białystok nie był jednak dla nas zupełnie obcy, bo czy to z Mazowsza, które w końcu było blisko Podlasia, czy to wschód, Litwa, która też jest blisko Białegostoku. Można by nawet powiedzieć, że jest tutaj wiele rzeczy, które mogły nas łączyć, bo skądinąd jesteśmy, z różnych stron, ale jednak jesteśmy tutaj niezupełnie obcy. I tak to kiedyś czułem i tak to czuję dzisiaj.
przy świątecznym stole jest nam ogromnie miło Państwa gościć. Powiedzieliście Państwo o różnicach, które łączą. I to jest tak niezwykłe we współczesnym świecie, ponieważ w tej chwili młodych ludzi różnice dzielą, a nawet dzielą na zawsze. Te małżeństwa rozpadają się i może dlatego z takim ogromnym też sentymentem patrzy się na Państwa parę, że różnica może łączyć.
Pani, kiedy widzimy taki układ chiński, yin-yang, to widać, że tam to się właśnie różni, ale się dopasowuje, że jest w pewien sposób komplementarne to, co nas różni. A podobieństwa czy nawet identyczne cele czasem mogą dzielić. To wcale nie jest tak, że powinniśmy się zgadzać, powinniśmy się raczej uzupełniać.
Pani jest psychologiem, więc patrzy na to z perspektywy człowieka, który rozważa, jak to wszystko połączyć w życiu.
No tak, rozważa i myśli trochę naprzód zawsze. Mąż powtarza całe życie, żyje się teraz, w tej chwili, trzeba życie brać jakie jest, korzystaj z tego, nie martw się o to, co będzie później. Z jego punktu widzenia to jest martwienie się. Ja być może też o tym tak mówię, że to tak wygląda jak martwienie się, ale tak naprawdę to jest przewidywanie i planowanie. To jest myślenie na zapas, co się może wydarzyć. Jak z tego skorzystać, jeżeli to będzie miłe, przyjemne, fajne, wyzywające w sensie pozytywnym, a jak uniknąć tego, co się może wydarzyć właśnie nieprzyjemnego i nie po drodze. I myślę, że no jest to jedna z takich różnic, dzięki której ja nie popadam już tylko wyłącznie w to planowanie, przewidywanie i troskę, a mąż nie popada w też w szaleństwo chwili i też zostaje trochę miejsca na zdrowy rozsądek u nas obojga. No jest też inny aspekt tego myślenia, wracając do świąt, że inaczej się myśli o świętach, kiedy się jest już starszym, bo kiedy jesteśmy dziećmi, to się cieszymy rzeczywiście tą chwilą, radością, która nastąpi, tym, co tam się będzie działo za chwilę. Nie wiem, jak jest Boże Narodzenie, to prezenty teraz. Zajączek też przynosi prezenty. Więc to jest zupełnie inna perspektywa. My w naszym wieku, przeżywszy te trzy pokolenia, prawie, myślimy raczej wstecz. To znaczy my wspominamy to, co właśnie było miłe, to, co nas łączyło. Wspominamy nasze rodziny, rodziców, dziadków, jeżeli mieliśmy tę okazję i to, co było właśnie tego świątecznego. Nasz dyngus jest zupełnie inny. To nie jest wiadro wody wylane przez drzwi tramwajowe w Warszawie, tak gdzie nam się teraz to zdarza, że też możemy być od tego zmoknięci. W naszych czasach to było tak trochę jak w filmie Wajdy Brzezina, że to było małe jajeczko z perfumami. Tak się to działo. No ale też były inne zwyczaje. To zależało czy w domu, czy poza domem. I jak to spędzaliśmy. No, na pewno jest wiele wspomnień związanych z pisankami. Na przykład my w naszym domu mamy mnóstwo pisanek, olbrzymi kosz, które ja ubolewam nad tym, że niektóre już po prostu rzeczywiście, ponieważ były pełnymi jajkami, to ze starości nie tylko wyschły, ale właśnie już te skorupki popękały. Ale to były pisanki robione, no każdego roku zostawiałam dwie pisanki od, bo ja wiem, od 73 roku życia. Przewiozłam do Warszawy.
Nie,
przepraszam, roku. Przepraszam, od początku swojego życia właśnie białostockiego, tak mi się wydaje. Ja przyjechałam tutaj w 71 roku, ale nie, tych nie zabrałam do Warszawy. To są nasze warszawskie. Od Warszawy zaczęliśmy te pisanki kompletować, czyli od 83 roku, od Wielkanocy. I teraz kultywuję tę tradycję malowania pisanek zawsze w Wielki Piątek. Syn właśnie, z którym się będziemy widzieli w piątek. Tam wnuczka właśnie też będzie swoje talenty pisankowe pokazywała. No ja jeszcze dodam, żeby za długo nie mówić, że ja nawet mam taki stary, antyczny przyrząd do malowania woskiem, który ma rączkę z kości słoniowej, a ten kubełek, do którego się wpuszczało wosk, jest zrobiony z takiej cieniutkiej blaszki mosiężnej i ten pisak jest tak cieniutki, że można no najpiękniejsze rysunki tam tym właśnie zrobić woskiem.
A czy chce pani powiedzieć, że pan profesor, wspaniały językoznawca, też maluje pisanki?
Też maluje pisanki, mało tego. On czasem maluje pisanki nawet na jakieś licytacje. Bywa, że to są jakieś super wielkie pisanki.
Zazwyczaj zaczyna się tak, że jakiś subtelny wzorek, daję, a potem trochę to poszerzam. Proszę, kończy się to jednolitą barwą całego jajka.
Chcesz powiedzieć, że wychodzi kraszanka? Nie.
Wychodzi coś takiego, co jest albo tylko niebieskie, albo tylko zielone. Bo
nieprawda. Robi śliczne pisanki, naprawdę. Tylko w innej technice. Nie technice ani skrobanej, ani właśnie z woskiem, ani gotowanej.
Czyli skrobałem, bardzo lubiłem.
Tak, jeszcze są skrobane z Warszawy. Tak, są skrobane. Też się zachowały.
Tak.
Państwo o pewnych tradycjach, a ja chciałam zapytać też o rytuały i pozwoli Pani, że zapytam Pana profesora, które łączą ludzi, które Państwa łączą.
To są... Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że to co robimy to rytuał. Myślę, że takie rytuały są najlepsze, bo kiedy wiemy, że trzeba spełnić rytuał i go spełniamy, to owszem, pewna kulturowa więź się w ten sposób zaznacza, ale jednocześnie coś zewnętrznego, coś narzuconego, czy też przeżywanego zbyt, czy to literacko, czy to kulturowo. Nasze prawdziwe rytuały codzienności są często jako rytuały nieuświadamiane, ale kiedy tego brak, to jest to postrzegane. Bardzo lubimy spędzać czas ze sobą, a życie tak akurat nami zarządza, żeby użyć tego niezbyt przeze mnie lubianego czasownika, że często spędzamy dni i osobno. Ja dużo jeżdżę. Jestem zapraszany na wykłady, na spotkania. Teraz czasem jesteśmy też razem zapraszani, ale kiedy wyjeżdżam, to właśnie tego brak mi wspólnego śniadania i takiej rozmowy, która na dobrą sprawę jest powtarzalna i także rytualnie powtarzalna, ale w sposób bardzo miły i satysfakcjonujący. Dopiero brak tego pokazuje, jak bardzo to jest ważne. Rytuał w dużej części zasadza się na takiej możliwości poczucia braku czegoś. Mieszkamy razem, jesteśmy ze sobą też już od bardzo wielu lat i każda część dnia ma swoje zwyczaje, czy też te zwyczaje prowokuje. Związane one oczywiście są i z posiłkami, i z wychodzeniem gdzieś, czy to na spacer, czy do kina. Do kina rzadziej chodzimy, coraz częściej do teatru. Takimi zachowaniami, które może nawet nie są zupełnie rytmiczne, ale które są podszyte pewnym prawdziwym i powtarzalnym stosunkiem do siebie. Bardzo lubię na przykład robić żonie kanapki. Zawsze robię za dużo zresztą, jak się okazuje. No, bardzo lubię, kiedy żona mnie o coś tam zagaduje, jak razem rozwiązujemy krzyżówki. To są rytuały, które same z siebie się rodzą. To nie jest tak, że my je planujemy, że o to będziemy mieli. Owszem, postanawiamy od czasu do czasu. No, musimy więcej tego, to a tego. Musimy częściej to a to. Najczęściej tego nie robimy. Mało tego, to powtarzanie wchodzi w rytuał. I to nasze planowanie samo w sobie jest rytuałem, a nie spełnianie tych planów.
Powiedz o rytuałach drugiego dnia, do których wracamy, bo je zarzuciliśmy, ten rytuał.
No tak.
Drugiego
tak.
dnia świąt. Właśnie w Dyngusie.
Tak, tak.
Nie bierzemy udziału już, ale...
To już są sprawy takie trochę zbyt prywatne. Nie tylko o tym musimy, czy możemy, czy chcemy tutaj opowiadać. To, jakie mamy specjalności, czy jakie mamy role społeczne, trochę rolę tutaj także odgrywa. Podejście psychologiczne żony nie zawsze jest wyraźne w zachowaniach rodzinnych i na szczęście, no ale wiem o tym, że żona jest psychologiem i to ona czasem nie pozwala o tym zapomnieć. Ja z kolei zwracam uwagę na to, co się dzieje w naszym języku, w naszej rozmowie, zresztą o tym właśnie traktuje nasza książka, którą wydaliśmy no, już jakiś czas temu, o miłości w języku. Czasem mylę ten tytuł i nie bardzo wiem, czy to jest o miłości w języku, czy o języku w miłości. No ale te rzeczy są ze sobą bardzo ściśle związane. To, że jesteśmy też ludźmi, no trudno powiedzieć nauki, no ale w każdym razie mamy pewne doświadczenia akademickie. To z kolei nas łączy. Pewne podejście do młodych ludzi, którzy byli dla nas ważni wtedy, kiedy pracowaliśmy na uczelni, czasem na tej samej, czasem na różnych uczelniach. Ja zresztą pracowałem na wielu uczelniach. No, ale teraz już jesteśmy bardziej dla siebie.
Ja chciałam o czymś innym powiedzieć, ale mąż tego nie podjął pewnie. Inaczej wątek. No, ale to był ładny zwyczaj. W latach właśnie, jak przenieśliśmy się do Milanówka z Warszawy, to w końcu lat 90. też ubiegłego wieku i już nowym tym milenium, jeździliśmy w drugi dzień świąt w okolice Rawy Mazowieckiej, Opoczna, Białej Rawskiej, ponieważ tam można było spotkać nie tylko w Niedzielę Palmową kobiety ubrane w stroje ludowe, ale również właśnie w pierwszy i w drugi dzień świąt, że one przy kościołach były jeszcze w tych kostiumach tradycyjnych. I to było tak bardzo miłe, poza tym no, zawsze stało jeszcze jakieś dekoracje świąteczne i z reguły ten drugi dzień świąt jakoś tak się nam układało, że był no, pogodny, że to się udawało. Nie chcieliśmy być oblani, to woleliśmy właśnie jeździć i oglądać
no,
te miejsca.
Już
ale niestety właśnie tak. Już te kostiumy to raczej, nie wiem, ubiera się właśnie świętą rodzinę w te kostiumy z okazji świąt innych Bożego Narodzenia, aniżeli można to zobaczyć no, na to, mieszkańcach tych miejsc.
Święta coraz bardziej organizują ludziom media. To, co się dzieje w radiu, w telewizji, programuje trochę nasze zwyczaje. Tak jak kiedyś Kościół był wyłącznym dystrybutorem różnych świątecznych spraw, to teraz te funkcje przejmują no dobrze jak media, trochę mniej mi się podoba, kiedy handel, kiedy wszystko jest podporządkowane świętom już na długo wcześniej i kiedy skomercjalizowane zostały nam zające i kurczaki i mają już ten wymiar bardzo handlowy.
Doktor Lucyna Kirwil i profesor Jerzy Bralczyk są dzisiaj naszymi gośćmi. Za chwilę wracamy do rozmowy przy świątecznym stole.
Jan Tadeusz Stanisławski mówił zwykle o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia, no i to jest zgodne z doktryną kościelną oczywiście także. Zmartwychwstanie było ważniejsze niż narodziny. Powtórne narodziny były ważniejsze i są. Ale dla nas to ma jeszcze też wymiar pogody, świata, który się bardziej do nas
stołu uśmiecha. Przede wszystkim, no, potraw.
A, tak, no i potraw
właśnie,
i stołu,
szynka oczywiście. Świąteczna,
pasztet
świąteczny, właśnie. I to też na przykład my pochodzimy też z różnej tradycji. Moja domowa to było zawsze z początek karp w galarecie. No musiał być w sosie chrzanowym. Tak. Też.
To może Wielki Piątek.
Nie, tak, nie. On zostawał w ogóle jako przekąska. Kiszki. Potem były kiełbasy pikiszki, była specjalnie gotowana szynka, biała kiełbasa koniecznie.
No, żurek czy biały barszcz?
Ani to, ani to. My jako dzieci u mnie w domu no, nie lubiliśmy kwaśnych zup, w związku z tym u nas był rosół. Jak był, to był rosół po prostu. No ale to na wyraźne życzenie nasze. Bo gdyby mama mogła, to by gotowała właśnie biały barszcz wtedy. W rodzinie męża na przykład obowiązujący był klops i obowiązujące było do tego...
I kapusta.
I kapusta i specjalnie kiszona, zasmażana, tak. Właśnie zrobiona, duszona. Ja nie umiem tak zrobić. Po prostu nie jestem w stanie. Buraczki, które się jadło w domu w drugi dzień świąt, o ile pamiętam, które były dodawane, już teraz nie pamiętam do czego, ale też były kompletnie inne, aniżeli buraczki w moim domu. Nasze buraczki były jakieś takie białe, bo były właśnie zabielane śmietaną, nie były zasmażane, a tamte buraczki były zakwaszone i były bardzo buraczane, takie właśnie bordowe, piękne, kompletnie inny smak. No i to trzeba było w jakimś momencie pogodzić, bo też mieliśmy taki zwyczaj, że te święta mieliśmy rotacyjnie, że rodzice, kiedy jeszcze żyli męża, jego siostra ze szwagrem oraz my, rotacyjnie zapraszaliśmy się nawzajem, robiliśmy te święta wspólne, duże, a jak jeszcze przyjeżdżała czasami moja rodzina, mama z bratem i z bratową i z trójką dzieci, to po prostu mieliśmy 20 parę osób w mieszkaniu ursynowskim. Rzeczywiście te święta były takie, że potem jak wychodziliśmy na spacer na przykład gdzieś na Natolin, do Parku Natolińskiego, to przyszliśmy jak wycieczka w gruncie rzeczy.
To ciekawe, że w święta Bożego Narodzenia najważniejsza jest kolacja, zwana zresztą wieczerzą, i to wcale nie w Boże Narodzenie, tylko wcześniej. A w święta wielkanocne śniadanie, czyli ten początek świąt. To śniadanie się czasem przedłuża. No my tradycyjnie z rodziną syna wchodzimy to u nich. I to jest taki czas, kiedy można sobie o różnych rzeczach poopowiadać. A później święta trochę
rozmywają,
wygasają. Także w świętach, i w jednych, i w drugich świętach ten początek jest istotny. W Bożym Narodzeniu jeszcze tuż przed, a w świętach wielkanocnych sam początek. No dobrze by było, gdybyśmy mieli takie tradycje narastania świąt. Czyli zaczyna się, a potem coraz to bardziej te święta świątecznieją nam. A tu tak jakbyśmy się śpieszyli, bo przygotowywaliśmy się długo i musimy od razu. I to od razu i później sprawia, że opada ta atmosfera.
Ja na przykład miałam takie marzenie, jak przenieśliśmy się właśnie, no jak mówimy, na wieś, do Milanówka, gdzie sobie dobudowaliśmy werandę do domu, żeby było takie miejsce no, do śniadań wczesną wiosną, żeby było fajnie. Ale również miałam marzenie, żeby tak jak w literaturze, ten stół zimny przez święta cały czas stał, żeby tego nie sprzątać zaraz natychmiast do lodówki po zjedzeniu śniadania, tylko żeby tam te potrawy różne, właśnie te zimne, te sosy, te majonezy, te sałatki, kiełbasy właśnie na zimno, wszystko, żeby to stało. No ale niestety okazuje się, że to miejsce, które miało być zimne, nie jest jednak takie zimne, bo jak przyświeci słońce, to niestety wszystko się topi. No ale marzenie zostało, tak ciągle
myślę. Może kiedyś
jeszcze. Może kiedyś się uda.
Jak będziemy starsi.
Z tego powodu nie będziemy sprzątać, nie będziemy mieli siły ze stołu.
Thank you.
Panie profesorze, jest coś niezwykłego w naszym języku i w każdym języku tak naprawdę, że słowa wywołują efekt, że kiedy państwo opowiadacie o świątecznym stole, o tych pysznościach, które są przygotowane, to człowiek natychmiast ma ochotę tego spróbować.
To nie tylko jest w słowach, to przede wszystkim jest w głosie, w intonacji. My nie doceniamy tego, co w naszym języku jest w sferze dźwięku, a nie w sferze literalnie pojmowanych słów, wyrazów. Te wyrazy, te słowa można wypowiadać na różne sposoby. Gdybym teraz opowiedział, tak, je się u nas kiełbasę i szynkę też się je, to na pewno apetytu mniej bym w ten sposób wywołał, ale kiedy czujemy te znaczenia słów, kiedy wkładamy w te słowa to, co naprawdę myślimy, to tam się zaczyna coś dziać. I wtedy nawet chrzan jest taką ostrą przyprawą, prawda?
To przy chrzanie od razu można sobie wyobrazić, jak ta szynka
no,
smakuje.
To prawda, to ciekawe, że przyprawy nasze, czy nazwy przypraw czasem, czy też to, co my robimy z tymi przyprawami, służy opisywaniu innych naszych stanów. No, delikatnie mówiąc, mógłby ktoś powiedzieć, że my chrzanimy, prawda? Żeby nie użyć jeszcze innych, też związanych z przyprawami słów. To jest tak w każdym języku oczywiście, bo każdy język ma intonację, każdy język ma swoje brzmienie. Czasami możemy uznawać, że to brzmienie dla nas jest tak obce, że nie potrafimy sobie wyobrazić, jak na przykład można nazywać potrawy po niemiecku, angielsku czy francusku. Na przykład mogę sobie dobrze wyobrazić, jak nazywamy to po czesku. I trzeba przyznać, że czasami ta kuchnia różnych krajów przez to także jest dla nas atrakcyjna i wywołuje pewien smak albo wyobrażenie tego smaku. Na przykład, no proszę sobie wyobrazić różne brambory czy knedliczki i od razu coś, tobie się to mniej podoba, ja to akurat bardzo lubię. Kiedyś nazywano potrawy w dobrych restauracjach po francusku. Brzmienie tych nazw dodawało im, tym potrawom także, elegancji, a także może i smaku. Do tej pory w wytwornych restauracjach francuskie nazwy uchodzą za bardziej eleganckie, za bardziej także smakowite. No my w naszych restauracjach mamy angielskie. Angielska kuchnia nigdy nie cieszyła się jakimś wielkim uznaniem. To nie było coś szczególnie smacznego. I dlatego też, kiedy widzę po angielsku nazwy potraw, ja mogę zrozumieć, o co tam chodzi, ale poczuć tego nie poczuję. A we włoskich restauracjach nazwy włoskich potraw, nawet jeśli ich nie rozumiem, to pobudzają mój apetyt. Bo ja je sobie w myśli tam wygłaszam i myślę sobie, że gdzieś tam jakieś parmigiano.
Chętnie. Albo panetone.
No, panetone, tak. Wiele rzeczy takich jest. Ale oczywiście Kolomba. Najlepiej to brzmi po polsku. Thank you. Lubimy kuchnię wschodnią, ja bardzo lubię kuchnię wschodnią, rosyjską, i ukraińską, i białoruską, i litewską także. Tam są te nazwy, które gdzieś tam też pobrzmiewają naszymi dawnymi zwyczajami. Bo trochę z kuchni kresowej my jednak mamy i tę kuchnię kresową wyobrażamy sobie jako szczególnie atrakcyjną, apetyczną.
No to ja tu dodam, co będę robić, jakie będzie najważniejsze danie przeze mnie zrobione. To będzie Pascha. Pascha jest stąd. Znaczy jest z domu rodzinnego oczywiście, ale właśnie przez ten cały czas, właściwie co roku.
Co roku, co roku, to już robiłaś nawet.
Co roku robię Paschę. Różnych próbowałam kombinacji, ale taką klasyczną, tylko z rodzynkami, żeby tam nie było żadnych...
No migdały powinny być.
Migdały też są, przepraszam, źle to mówię. Natomiast no, nie przesadzam z wanilią, z
skórką
pomarańczową, ale za dużo. Migdały, rodzynki wystarczy. No to już się tak przyjęło, że to już zawsze będzie. Nie lubię robić mazurków. Nie lubię tych polew właśnie twardych. Co prawda mogą być miękkie, no, są wspaniałe różne odmiany.
Zęby nie te.
Tak mi się zawsze wydaje, że one są za słodkie. Że nie ma takiej receptury, żeby mazurek nie był słodki.
Kleiste też, prawda?
Kleiste, a z paschą można właśnie pokombinować, że ona raz słodsza, raz mniej słodka.
Mazurek lubię, bo można chrupać. A w pasze też wolę, żeby te migdały do chrupania się nadawały, bo
można
w jedzeniu...
Można desemując je obiera, to jest dużo pracy do tej paschy.
Ważny jest też dźwięk, dlatego też niektóre dźwięki wydawane przy jedzeniu mogą nam przeszkadzać, jak siorbanie czy chlipanie, a inne dźwięki, jak chrupanie na przykład,
blaskanie
może nam pomagać.
Też?
Blaskanie
mniej.
Czasem nie mogę się powstrzymać od tego, żeby nie zamlaskać, jak mi coś wyjątkowo smakuje, ale bardzo lubię chrupać. Czasami nawet skórka od pieczystego może być bardzo przyjemna w chrupaniu, już nie mówiąc o świeżym pieczystym. Także dźwięk, zapach i wygląd. Żona zawsze dba, żeby to dobrze wyglądało. Wszystko to dodaje smaku potrawom. A nazwy, od których pani zaczęła, może przede wszystkim. Proszę sobie wyobrazić nazwy. No, flaki lubię, choć nazwa nie jest najpiękniejsza, ale płucek na kwaśno nie jadam także ze względu na nazwę.
A cynaderki?
Przepadam
nie,
za cynaderkami.
Wczoraj o tym mówiliśmy.
Tak, cynaderki. Mogą to być nereczki nawet, ale cynaderki brzmią lepiej, bo cynaderki są od razu do jedzenia. W ogóle lubię podroby, chociaż nazwać je podrobami już nie jest tak przyjemnie, choć są one podrobione trochę, ale podrobić można na różne sposoby, żeby było drobne albo żeby było udawane. Podrabiane, prawda? No ale wątróbka, ozorek.
O właśnie, ozorek też mi się kojarzy z takim śniadaniem w drugi dzień świąt.
Ozorek.
Ozorek na biało.
A ja jestem językoznawcą, więc lubię szczególnie ozorek.
Życzymy wesołych świąt, ciepłej, dobrej atmosfery, potraw jak najkunsztowniejszych i dobrych okazji do spacerów, w czasie których dużo Państwo będą mogli rozmawiać ze sobą i cieszyć się sobą wzajemnie. Wesołych świąt. Lucyna Kirwil.
W związku z tym, o czym mówiłem, chcę powiedzieć to dobrą intonacją. Wesołych, ale może nawet bardziej radosnych świąt. Wszystkim słuchaczom i nie tylko im życzę.
Była to Wielkanoc u Państwa Bralczyków. Audycję przygotowała Dorota Sokołowska. Thank you.